Co by nie mówić o miejscu, do którego chcę was dzisiaj zabrać, to jest to miejsce ewidentnie wyjątkowe. To najbardziej charakterystyczny element krajobrazu grodu nad Bzurą, czyli Sochaczewa, a jednocześnie najcenniejszy zabytek tego miasta. Tu Radio Niepokalanów i program Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny. Ja nazywam się Marek Orzechowski i dziś zapraszam na spotkanie z zamkiem w Sochaczewie. Nie będę ukrywał, że zawsze zamkowe ruiny w Sochaczewie bardzo mnie fascynowały. Kiedyś będąc na szkolnej wycieczce, niekoniecznie za zgodą mojej opiekunki, wybrałem się na to wówczas mocno porośnięte krzakami miejsce i z olbrzymią radością podziwiałem zapierającą dech w piersiach panoramę Sochaczewa. Te widoki w pełni wynagrodziły mi karę, jaką poniosłem za ten swój, nazwijmy to, historyczno-wspinaczkowy wybryk. Ta szkolna wycieczka przyniosła jeszcze jedną rzecz – chęć poznania historii zamku w Sochaczewie. A ta jest bardzo bogata, jej zasoby znacznie powiększyły się, zwłaszcza po przeprowadzonych jakiś czas na zamkowym wzgórzu badaniach archeologicznych, których jednym z inicjatorów był sochaczewski historyk Łukasz Popowski. Badania te doprowadziły również do szeroko zakrojonych prac rewitalizacyjnych na zamkowym wzgórzu. Prace te zmieniły to wyjątkowe miejsce nie do poznania. Nim opowiem o dziejach zabudowań obronnych na zamkowym wzgórzu w Sochaczewie, nadmienię, że można by o nich opowiadać długo i obszernie, ryzykując znudzenie odbiorcy, więc moja opowieść będzie, i tu użyję terminologii sportowej, sprintem aniżeli maratonem po dziejach zamkowego wzgórza. Żywię jednak nadzieję, że po wysłuchaniu tych kilkunastu zdań wybierzecie się na zamkowe wzgórze w Sochaczewie niezależnie od pogody, bo wzgórze to wygląda fantastycznie. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze umocnienia w tym miejscu powstały we wczesnym średniowieczu i były drewnianoziemne. Przypuszczalnie wzniesiono je w XII stuleciu. Ich kres położył najazd Litwinów z roku 1286. Potem wzniesiono zamek murowany, który przebudowano w wieku XV na modłę gotycką. Nieremontowany jednak zamek popadł w ruinę i około roku 1608 król Zygmunt III Waza zlecił staroście sochaczewskiemu, niejakiemu Stanisławowi Radziejowskiemu, jego odbudowę z myślą, by stworzyć w nim jedną ze swoich królewskich siedzib podczas obwożenia się po kraju. Zygmunt miał taki zwyczaj przebywania w ulubionych miejscach i chciał, by te miejsca były odpowiednio przygotowane na jego przybycie. Nie wiadomo, czy ów przebudowywany zamek został wzniesiony do końca. Wiadomo na pewno, że w roku 1655 zamek zniszczyli Szwedzi i tutaj warto zauważyć, że sochaczewska warownia podzieliła los wielu zamków w całej Polsce w tym właśnie okresie. Ciekawe, że sochaczewski zamek nigdy nie miał swojej studni, co znacznie osłabiało jego zdolności obronne. Zapytacie z pewnością, no więc jak było z wodą dla jego załogi? Ano dowoził ją na zamek tak zwany woziwoda. O ile w czasie pokoju nie było z tym większego kłopotu, to podczas oblężenia takowy się pojawiał. Wróćmy jednak do samego zamku. Trzeba było ponad 100 lat, by ten wrócił do swojej dawnej formy. Niestety podczas powstania kościuszkowskiego broniący się tutaj Prusacy schronili się na zamku, a oblegający miasto książę Józef Poniatowski, chcąc zamek zdobyć i Prusaków stąd wykurzyć, znacznie przyczynił się do jego ostatecznej zagłady. Zamku nie odbudowano i tak stał, a jego ruiny stały się symbolem miasta nad Bzurą, będąc jednocześnie dostarczycielem cegieł do budowy okolicznych domów, ogrodzeń czy też kominków. Jego dzieje fascynowały jednak od dawna. Już w XIX-wiecznej prasie ruiny dokumentujące dawną świetność Sochaczewa były wspominane dosyć często. W znacznym stopniu do ich rozreklamowania przyczynił się jeszcze w latach 30. XIX wieku historyk Hipolit Gawarecki, wspominając o nich w pamiętniku religijno-moralnym, który ukazał się w roku 1848. Przed laty, przeszło 30., widzieć można było jeszcze dwie wieże okrągłego kształtu, zamek ten zdobiące, obecnie zaledwie ich ślady spostrzegać się dają. Jak wszystkie ziemskie rzeczy wcześniej czy później ręka czasu niszczy i w niepamięci grzebie, tak i warowny ów gród niegdyś postrach dla przeciwników, ozdoba miejsca, zabytek zamożności monarchów rządzących Mazowszem, uległ powszechnemu przeznaczeniu, a zwaliska jego liczbą kilku wieków upoważnione, będąc dziś celem zwiedzań ciekawego wędrowca, niosą do duszy jego tkliwe wspomnienie. Ależ pięknie pisano w dawnych czasach, prawda? Pisano o zamku i potem. Sugestywne treści znalazły się w artykule z 1901 roku zamieszczonym w Wędrowcu. Opisuje moment przyjęcia po odkupieniu od Anny, księżnej Oleśnickiej, zamku oraz ziemi sochaczewskiej przez Kazimierza Jagiellończyka, co miało miejsce 2 lutego 1474 roku. W roku 1911 Łowiczanin alarmował o postępującej dewastacji wzgórza, wieszcząc, że wskutek systematycznego wybierania gliny u podnóża fundamentów mogą się one ze wszystkim zawalić, a najstarszy, jedyny niemal zabytek Sochaczewa, świadek tylu ciekawych i ważnych wydarzeń, może się zawalić. Groźbę zagłady pogłębiły działania I wojny światowej i budowa wokół zamku okopów rosyjskich, które stanowiły cel ostrzału artylerii niemieckiej. Warto wspomnieć, że Sochaczew bardzo mocno ucierpiał podczas I wojny światowej, ale ruiny nie za bardzo. Natomiast takowe zniszczenia sochaczewskiej warowni powstały w wyniku ponownego zasiedlenia zamku przez pogorzelców, którzy wrócili do zupełnie niemal zrujnowanego wskutek działań wojennych Sochaczewa, klecąc prowizoryczne chatki i kopiąc ziemianki wokół wałów. Kurier poranny z 13 czerwca 1934 roku donosił: prawdziwą ozdobą Sochaczewa są ruiny zamku Ksiązów Mazowieckich z XIII wieku, położonego na wzgórzu u stóp Bzury, skąd rozpościera się malowniczy i rozległy widok. W zagłębieniu stanowiącym wyschnięte łożysko fosy zamkowej od strony miasta osiedliło się sporo bezdomnych po wojnie. Z czasem u stóp góry zamkowej powstało całe osiedle nędzarzy. Osiedle przeniesiono wkrótce do tak zwanego osiedla proletariackiego przy obecnej ulicy Długiej. Stało się to dzięki inicjatywie wojewody warszawskiego Bronisława Kulkowskiego oraz burmistrza Sochaczewa Józefa Bukraby, którym udało się zaciągnąć na budowę baraków pożyczkę w Towarzystwie Osiedli Robotniczych. Kolejnych informacji o dziejach zamku miały dostarczyć badania archeologiczne, których mieli podjąć się uznani podówczas profesorowie Włodzimierz Antoniewicz i Eugeniusz Rommel. Byłyby to drugie wykopaliska w historii zamku, bowiem pierwszych bardzo profesjonalnych, choć pobieżnych, dokonał Roman Jakimowicz w latach 1927-1928. Zamierzano zrekonstruować baszty, a dookoła góry założyć zieleńce i park. Pozyskano nawet na to 13 tysięcy złotych, jednak dalsze prace uniemożliwił wybuch II wojny światowej. Ruiny zamku Sochaczewskiego były nader często fotografowane w początkach XX wieku, to dzięki nim wiemy, jak zamek wyglądał przed I wojną światową. W czasie kampanii wrześniowej zamek był niemym świadkiem walk w obronie Sochaczewa. U jego stóp prowadzono kolumny żołnierzy polskich wziętych do niewoli. To ze wzgórza zamkowego zrobiono wiele zdjęć Sochaczewa po zajęciu go przez Niemców. Na zdjęciach tych widać kilka mostów prowizorycznych, jakie Niemcy pobudowali obok zniszczonego mostu na Bzurze, wysadzonego przez polskich saperów we wrześniu 1939 roku. A po wyzwoleniu po roku 1945 przez cały w zasadzie okres PRL-u nie przeprowadzano na wzgórzu zamkowym żadnych prac, ani archeologicznych, ani konserwatorskich. U jego stóp powstał zagrażający mu ciągle tor motokrosowy. Drgania, jakie wywoływały motocykle przejeżdżające u jego podnóża, bardzo negatywnie wpływały na ten najstarszy sochaczewski zabytek. Sam zamek, którego nikt nie pilnował, stał się bardzo szybko ulubionym miejscem miłośników napojów wysokoprocentowych. Na szczęście wspomniane na początku audycji prace archeologiczne, a potem rewitalizacyjne wzgórza, ten najcenniejszy zabytek Sochaczewa uratowały. Teraz też na niego wchodzę, tym razem ze swoją córką. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do wizyty na sochaczewskim zamku. Dziękuję za uwagę. To był kolejny program z cyklu Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny. Marek Orzechowski. pokój i dobro.